Chciałbym dzisiaj co nieco powiedzieć o słuchaniu Boga, o słyszeniu Bożego głosu, jakie to jest istotne w naszym życiu. Generalnie w naszym kraju, kiedy ktoś mówi, że słyszy Boga, to myślę, że ludzie patrzą się tak dziwnie. Ten ma coś nie tak, tak? Jak słyszy głosy, to go gdzieś w takim ośrodku zamknąć najlepiej, bo tam jest dla takich ludzi miejsce, tak? I to jest podejrzane dla wielu ludzi. I to nawet dla jakiejś części wierzących ludzi. Tych, którzy przynajmniej deklarują, że wierzą w Boga, ale słyszeć Boga, że Bóg do mnie mówi? Także nawet dla tych ludzi to jest jakaś abstrakcja, coś, co się nie mieści im jakoś za bardzo w głowie. Ale kiedy patrzymy z biblijnej perspektywy, co Biblia nam mówi, no to Biblia nam mówi, że słyszeć Boga to jest fundament, to jest podstawa, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu. I wiecie, to zwraca moją uwagę, że kiedy takie kluczowe słowa Bóg mówił na przykład do Izraela, to znamy, myślę, te hebrajskie słowa Szema Izrael. Tak? Jeden z najważniejszych modlitw izraelskich, że my możemy hebrajskiego nie znać, ale myślę, że z tymi słowami Szema Izrael to się spotkaliśmy, zetknęliśmy. A one znaczą słuchaj Izraelu. I gdzieś tam kiedyś czytałem jakiś komentarz żydowski, że jest jakaś część rabinów, który uważa, że to jest pierwsze przykazanie. Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj Izraelu. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. To znaczy się, że Bóg w tych słowach chciał zawrzeć taką esencję życia. Na czym to życie polega też nasze. Dlatego, że kiedy Bóg tworzył świat, to tworzył je słowem. Znaczy świat, tak? Nie je, ale świat tworzył słowem. A to znaczy się, że kiedy coś wypowiadał, to coś musiało to usłyszeć, żeby się posłuchać. Nie wiem, jak to było, skoro Bóg z niczego zrobił coś, to ta nicość musiała posłuchać się Boga. Nawet ta nicość musiała posłuchać się Boga. Ale to oznacza, że wszystko, co lub kto słucha się Boga, zmienia się, kształtuje się, jest tworzone. Jest w procesie jakiejś zmiany. Powstaje, tworzy się, rodzi się. Kiedy człowiek słucha Boga, to zmienia się jego całe życie. I jak możemy powiedzieć, że w Starym Testamencie te właśnie słowa Szema Izrael, słuchaj, słuchaj, słuchaj Izraelu, to było takie sztandarowe wejście Pana Boga do ich życia. Tak w Nowym Testamencie, myślę, że też jest taki moment. Na Górze Przemienienia był taki moment. Kiedy, pamiętacie może tą historię, Jezus tam się objawił apostołom, tym trzem, którzy z Nim byli w swojej chwale. Był tam Mojżesz, Eliasz i w pewnym momencie odzywa się Ojciec. I co Ojciec mówi? To jest mój Syn umiłowany, mówiąc o Jezusie. Jego słuchajcie. Tak? Jego słuchajcie. Tam była taki moment w tamtej historii, że oto Piotr się odzywa, zaczyna jakieś głupoty gadać. Pewnie nie wiedział, co w ogóle powiedzieć, olśniony tą niesamowitością tego wydarzenia i tak dalej. To może tu rozbijemy namioty, czy coś? Tak? Nie wiedział, co powiedzieć, to Panu jakieś głupstwo można powiedzieć. Jakby mu przerywa Pan Bóg. Nie mów, Piotrze, bo pleciesz trzy po trzy. Tak parafrazuję. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Tak? Skupcie się na tym, żeby Jego słuchać. I widzimy, że kiedy patrzymy na Jezusa i Ojca, To szczególnie apostoł Jan w swojej Ewangelii to nam pokazuje, że w relacji ojciec-syn, syn nic nie czyni sam od siebie. Że padają tam często w Ewangelii Jana tego typu stwierdzenia z ust Jezusa, że on cokolwiek mówi, to mówi to, co usłyszał u ojca. Jeśli coś robi, to robi to, co zobaczył najpierw u ojca. Możemy zauważyć, że w relacji ojciec-syn jest niesamowite posłuszeństwo syna względem ojca. Tak dalekie, że Jezus wręcz mówi w pewnym momencie Filipowi, który tam zadaje takie pytanie, pokaż nam ojca, a Jezus zdziwiony, to ty jeszcze nie wiesz, jeszcze nie poznałeś? Że kiedy patrzysz na mnie, to widzisz ojca? Bo jakby nie ma mnie w pewnym sensie, jest ojciec we mnie, to on przeze mnie mówi, przeze mnie działa. Ja jestem tym poniekąd jakby narzędziem, tym kanałem, przez który ojciec wypływa. Ojciec się objawia. Więc widzimy to w życiu Jezusa, ten wzorzec, że Jezus jest nastawiony na słuchanie Ojca. Co więcej, Jezus też powiedział w tej Ewangelii Jana, że owce moje znają mój głos, tak? Znają mój głos, za obcym nie pójdą i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki, tak? Ale owce moje znają mój głos. Że to jest ten fundament tak naprawdę naszego życia, że apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale 17 wersecie napisze, że wiara rodzi się skąd? Ze słuchania. Ale czego? Słowa, nawet nie Bożego, ale słowa Chrystusowego, tam Paweł pisze. Bo to Jezus jest słowem Boga. Więc stąd rodzi się wiara. Wszystko, co jest w naszym życiu istotne, rodzi się przez słuchanie z naszej strony. Ale z tym słuchaniem bywa różnie. Pamiętam, jak byłem takim bardzo młodym wierzącym, może rok, dwa lata wierzącym, miałem ledwo co 20 lat, może rok więcej. I wpadła w moje ręce książka, której takim tematem było słuchanie głosu Bożego, że Bóg też chce do nas mówić. I wiem, jak ja to pamiętam do dzisiaj. Przeczytałem, nie wiem, setki książek, ale to pamiętam, bo to czytanie tamtej książki dało mi do myślenia. Ja zacząłem się zastanawiać, to jak to jest z tym słuchaniem głosu Bożego, bo często ja, kiedy się modliłem, a potem chciałem słuchać i słucham, czy Bóg coś do mnie powie, a tu cisza. Poza swoimi myślami nic więcej nie słyszę. Albo przynajmniej nie rozpoznaję, żebym coś więcej słyszał. Więc to ta książka stała się takim momentem, który bardzo mnie zafrapował, po której zacząłem dużo rozmyślać i się zastanawiać, to jak to jest z tym głosem Bożym? Czy Bóg fizycznie do nas mówi? Czy może to jest głos sumienia we mnie? A jak w ogóle rozpoznać, że to Bóg? Że moje myśli to może nie są do końca moje myśli, ale to, że Bóg jest w moich myślach, a nie to są tylko moje myśli, a może myśli jeszcze wroga, który pod postacią anioła światłości objawia się, tak? Że to, czy ten potrzeb, który niejako rozpoznaje, czy to jest od Boga, a może z drugiej strony, przeciwnej. Więc powstało wtedy wiele we mnie pytań, które wcale nie od razu znalazły odpowiedź. I prawda jest taka, że kiedy byśmy się nad tym, być może dzisiaj nawet wszyscy zastanowili, to jak to jest z tym słuchaniem Boga? Co słyszę? Czy słyszę Boga? I chcę wam powiedzieć, że raczej problem nie jest w tym, że ludzie nie słyszą Boga, tylko że się Go nie słuchają. To brzmi podobnie, ale to nie to samo. Że to nie jest tak, że Bóg nie mówi. Ja poznałem Boga, który, jeśli tak można użyć takiego sformułowania, kocha mówić. Kocha rozmawiać. On nie milczy. Tak naprawdę on mówi. Tylko czy my słyszymy, co mówi? Tak? Jest taka historia w Biblii, fajna, z pierwszej księgi Samuela, o tym, jak Samuel właśnie nauczył się słuchać Boga, rozpoznawać Jego głos. W trzecim rozdziale pierwszej księgi Samuelowej trzecim rozdziale, od pierwszego wersetu do 11 przeczytam. Chłopiec Samuel posługiwał Panu przy Helim. Słowo Pana było w tych czasach rzadkością, a widzenia też nie były częste. Wiecie, ja myślę, że my żyjemy trochę w podobnych czasach. Może jest trochę lepiej niż tam, ale czy aby na pewno jest tak dobrze? Był wieczór. Heli leżał na swoim posłaniu. Wzrok miał bardzo słaby. Właściwie nie widział i lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w świątyni Pana, tam gdzie stała skrzynia Boża. Wtedy właśnie Pan zawołał Samuelu. Chłopiec odpowiedział: jestem. Po czym wstał i przybiegł do Helego. Jestem, wołałeś mnie. Nie wołałem, odparł Heli. Wróć do siebie, śpi spokojnie. Samuel odszedł, położył się. Lecz Pan jeszcze raz wezwał: Samuelu. Samuel wstał i poszedł do Helego. Jestem, wołałeś mnie. Nie wołałem, mój synu, zapewnił Heli. Wróć do siebie, połóż się. Samuel zaś nie znał jeszcze Pana. Pan nie objawił mu jeszcze swego słowa. Tymczasem znów, już po raz trzeci, Pan zawołał Samuelu. Samuel wstał i poszedł do Helego. Jestem, wołałeś mnie. Wtedy Heli pojął, że to Pan woła chłopca. Pouczył więc Samuela: idź, połóż się. A jeśli znów cię zawoła, odpowiedz: mów, Panie, bo twój sługa słucha. Samuel odszedł, ułożył się na posłaniu. Po chwili Pan przyszedł, stanął i wezwał, jak poprzednio: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, proszę, twój sługa słucha. Wtedy Pan przemówił do niego. I w tej historii jest kilka takich punktów, na które chciałbym zwrócić naszą uwagę, bo one nas czegoś uczą. Po pierwsze, Samuel śpi. I Biblia nam mówi, że Bóg przemawia raz i drugi do człowieka w nocnym widzeniu. Więc często to jest jeden z kanałów, przez który Bóg do nas mówi. Druga rzecz, która zwraca moją uwagę z tej historii, z tego fragmentu. Samuel spał, ale gdzie? Gdzie spał? W świątyni Bożej. Ale nawet nie to, że tylko w świątyni Bożej. On spał przy arce. Chyba w Biblii nie idziemy nikogo, kto to robił, poza Samuelem. Spać przy arce? Samuela tam w ogóle nie powinno być. Tylko arcykapłan miał prawo być przy arce. Ale ten chłopiec spał przy arce. Arka, która jest symbolem Bożego tronu. I dla mnie, ja w tym coś widzę, jakąś wskazówkę. Jeśli chcemy słyszeć Boży głos, to nie jest przypadek, że on tam był. My wiemy o Samuelu, że on został przeznaczony do służby Bożej już przez Annę, jego mamę. Został do tego powołany. Ale to mi też coś mówi, że jeśli my chcemy, żeby Bóg do nas mówił, to potrzebujemy też się przybliżyć do Boga. Jak to mówi później w Nowym Testamencie Jakub, przybliżcie się do Boga, to i On zbliży się do was. Kiedy jesteśmy przy Bożym tronie, kiedy jesteśmy w Bożych sprawach, to łatwiej o kontakt. Po prostu łatwiej o kontakt. Bóg mówi do Samuela, ale on nie potrafi jeszcze rozpoznać, że to Bóg. Czyli on słyszy głos, on wie, że coś słyszy, wie, co słyszy nawet, że ktoś go woła, tylko nie wie, kto. I to jest często taka sprawa, że w naszym życiu to nie jest tak, że my nie słyszymy w ogóle Bożego głosu, tylko często się go nie słuchamy, nie potrafimy rozpoznać, że to Bóg, a nie co lub kto innego. Bo czytamy tutaj, w siódmym wersecie: Samuel zaś nie znał jeszcze Pana, Pan nie objawił mu jeszcze swego słowa. Nie rozpoznawał, bo nie znał Pana. Proste z jednej strony można powiedzieć. Słowo Boże jeszcze mu się nie objawiło. Objawienie. Jak kluczowe jest objawienie w tej kwestii. Możemy tego nie rozpoznać, tak jak Piotr, kiedy Jezus się pytał, za kogo ludzie mnie uważają, a potem się pytał uczniów, a za kogo wy mnie uważacie? I Piotr wtedy powiedział, Ty jesteś Syn, tak? Ty jesteś Mesjasz. To Jezus mu odpowiedział, nie objawiło ci tego ciało i krew, czyli to nie ty sam do tego doszedłeś, ale Ojciec mój z góry ci to objawił. Czyli Piotr mógł sobie nie zdawać sprawy, że jego zrozumienie nie jest z niego samego, ale że pochodzi z góry. On potrzebował też to rozpoznać. To musiało zostać nazwane. Więc podobnie jest z nami. My też potrzebujemy przez to przejść, poznać Pana i poznać, jak On do nas mówi. Poznać Jego głos. Moje owce znają mój głos. Dzisiaj w dobie sztucznej inteligencji to każdy z nas może mówić w tysiącu języków. Sztuczna inteligencja tak przetworzy nas głos. Nie znasz francuskiego, gdzie sztuczna inteligencja tak przerobi, że twoim głosem będziesz tak płynnie mówić po francusku, w jakimś tam filmiku, coś mówiąc, że po prostu szok. Coraz trudniej rozpoznać, bo głos może być twój, ale to nie ty. Jeśli nie znasz tego kogoś, to możesz uwierzyć w różne dziwne rzeczy. Ale jeśli kogoś znasz, to możesz na przykład powiedzieć, nie, on nie mógł tego powiedzieć, ja go znam. To nie on, bo ja go znam, ja wiem, jaki on jest. I chociażby ktoś mówił czy pokazał ci nagranie, w którym słyszysz tą osobę, ale ty wiesz, że to nie może być ona, coś ci tu nie gra. Nie łykasz jak pelikan wszystkiego, co słyszymy, tak? Żyjemy w takich czasach podrób i tych tak zwanych face newsów i tak dalej, że tym bardziej potrzebujemy znać Boga, żeby nas nikt nie oszukał. I jeszcze jedna rzecz, która dla mnie tutaj jest bardzo fajna, istotna. Heli, jaki był, taki był, ale jednak Pana też trochę znał i kiedy się kapnął, że to Bóg mówi do Samuela, dał mu dobrą radę. Jeszcze raz usłyszysz głos, który cię woła, to masz coś odpowiedzieć? Mów, Panie, bo twój sługa słucha. Czyli innymi słowy, to jest nastawienie na słuchanie. Mów do mnie. Ja chcę usłyszeć, co masz mi do powiedzenia. Ja chcę ciebie usłyszeć. I tak jak niedawno wam mówiłem, że często ludzie przestawiają tą kolejność i raczej, kiedy przychodzą w modlitwie, to mówią, słuchaj, Panie, twój sługa mówi. Mam sprawę. Teraz słuchaj, bo ja będę mówić. Możemy się uśmiechać, ale to może tyczyć się nas. Gdybyś porównał spojrzał tak analitycznie na twoją modlitwę, ile jest tam twoich słów, ile Bożych. Może 90% to twoje słowa, może 100. Kończysz modlitwę, koniec modlitwy. A Bóg właśnie chciał zacząć mówić. No ale już nie masz czasu, tak? Powiedziałeś swoje i temat zakończony. Mów, Panie, bo twój sługa słucha. Słucha. Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, kiedy Jezus mówi przypowieść o siewcy, nie będziemy przypowieści czytać, ale ciekawy jest komentarz Jezusa później. Bo uczniowie przyszli i zapytali się, dlaczego w ogóle mówisz w przypowieściach. I 13 rozdział Ewangelii Mateusza, od 13 wersetu do 17 czytamy. Jezus odpowiada na to pytanie. Mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi. Będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch przytępiony, oczy pozamykane. By nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia, nie dać się uzdrowić. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, ponieważ widzą, wasze uszy szczęśliwe, ponieważ słyszą. Zapewniam was, wielu proroków oraz ludzi prawych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli. Pragnęło usłyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Jezus tu mówi znowu to, co już powiedziałem, tę myśl. Ludzie słyszą, ale nie słuchają. To jest często nasz problem. Że to nie jest tak, że my w ogóle nie słyszymy głosu, czy Bożego, czy nawet ludzi. Bo słyszymy, ale do nas nie dociera. Tak naprawdę nie słuchamy. Że mamy z tym problem. Jest takie powiedzenie. Mówisz do 15-latka, dociera do uszu 30-latka. 15 lat docierało. Dlaczego? No bo 15-latek często nie chce słuchać rodziców. On uważa, że już wie lepiej. A rodzice coś mówią z swojej perspektywy, z jakiegoś doświadczenia życiowego. I po 15 latach, kiedy ktoś ma 30 lat, te symboliczne 30 lat, zaczyna rozumieć. A to o to chodziło. Tato, mamo. Miałeś rację. Czy w relacjach damsko-męskich? Ponieważ się różnimy między sobą, to ile jest tutaj nieporozumień? Czy to nie jest tak, że kobieta i mężczyzna, nie, żona i mąż znają się nawet, nie słyszą siebie, co do siebie mówią? Słyszą. Ale jedno drugie może nie rozumieć. Bo chłopu na przykład trzeba kawę na ławę, a nie na okrętkę, tak? I na przykład nie rozumie. Nie jest w stanie zrozumieć pewnych zawiłości. Ale to tak samo w drugą stronę. To, że chłop mówi prosto, nie znaczy, że go kobieta rozumie. Tak więc my między sobą nie potrafimy się często słuchać. Dlatego nie dziwię się, że mówi się, że słuchanie to sztuka. Że to jest sztuka, umieć słuchać. Naprawdę umieć wysłuchać. Ja myślę, że to nie tyczy się tylko polityków, chociaż na nich to najbardziej widać. Jak ja zazwyczaj nie oglądam, ale jak już czasami oglądam, to często mam wrażenie, że jeden drugiego wcale nie słucha, tylko już myśli, co ja powiem. Co ja powiem. A co ten drugi mówi, nieważne. Ale czy to się tyczy tylko polityków, czy często nas też? Że nie słuchasz dziecka, bo ono ci coś tam mówi, to tam jakieś są dla ciebie dziecięce sprawy nieistotne, nieważne, ty masz ważniejsze sprawy na głowie. Dlaczego się o tym mówi, że my często nie mamy czasu słuchać siebie? Wysłuchać dzieci, wysłuchać żonę, męża, bo wszyscy gonimy, pędzimy gdzieś tam coś, coś. Kiedyś jeden brat mi się przyznał. No bo mówi się, że kobiety mówią 2 albo 3 razy więcej słów niż mężczyzna na dobę, tak? No to on mówi tak. Jego żona to tak potrafi jak Katarynka. I on słucha pierwszą minutę, a później już i się wyłącza, mówi. Jakaś w mózgu klapka i się wyłącza. Ona mówi, niech ma jakąś satysfakcję, że ktoś jej niby słucha, ale mówi, ja już nie słucham. Za dużo słów. Tacy jesteśmy, tak? Ale słuchajcie, co chcę przez to powiedzieć? Że skoro my sami siebie nie potrafimy słuchać, to dopiero Boga. Bo z nami jest nam o tyle łatwiej, że słyszeć siebie, kiedy my możemy ze sobą rozmawiać i tak dalej, jest jednak co innego niż rozmawiać z Panem Bogiem, który jest duchem, którego głosu fizycznego nie słyszysz, nie słyszymy. Albo jeśli się to zdarza, to są to bardzo wyjątkowe sytuacje. I myślę, że bardzo niewielu osób może powiedzieć, że fizycznie słyszało głos Boży. Że Bóg w sposób fizyczny przemówił. To są naprawdę wyjątkowe sytuacje. Bóg jest duchem, więc mówi do ducha, więc często ten głos fizycznie nie jest słyszany. Więc Jezus mówi do Żydów. On do nich mówi. Oni słyszeli Go, ale nie rozumieli. Ale istotne jest też to, jak Jezus diagnozuje ten stan rzeczy. Dlaczego tak się dzieje? Będziecie się wsłuchiwać. Czyli mówi, nawet będziecie się wsłuchiwać. Będziecie się wpatrywać. Ale nie usłyszycie, nie zobaczycie. Dlaczego? 15 werset podaje nam powód. Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch przytępiony, oczy pozamykane. Że to jest przyczyna. To nie jest tak, że Bóg nie mówi i że ludzie Boga nie słyszą. Chociaż Bóg potrafi zamilknąć. Ale kiedy już Bóg milczy, to też to jest czegoś znakiem. My to też dobrze wiemy, że milczenie też coś mówi. Jak żona milczy i są ciche dni, to wiadomo, że coś się wydarzyło, tak? Czasami facet nie ma pojęcia co. Ale wie, że coś się stać musiało. Więc milczenie też mówi. Czasami głośniej niż krzyk, tak? Mówi się o tak zwanym niemym krzyku. Ale niewrażliwe stało się serce tego ludu, że to jest problem. Czyli to też nam mówi, że jeśli chodzi o słuchanie Boga, to kluczem do słuchania Boga jest serce. I w słuchaniu nie tylko Boga, ale nas samych też. Bo jeśli słyszymy siebie, ale nie rozumiemy siebie, to znaczy się, że serce nie słyszy tej drugiej osoby. Że do wysłuchania i usłyszenia, czy drugiego człowieka, tak naprawdę usłyszenia go, czy do usłyszenia Boga potrzebujemy serca, które jest czułe. Bez tego będziemy mieć problemy w komunikacji. Co z tego, że niby po polsku czy po ukraińsku do siebie mówimy, ale nie rozumiemy. Co się mówi? Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu. Dlaczego? Bo gdybyśmy spojrzeli na przykład na proroku w Starym Testamencie, wielokrotnie Bóg tam mówi, że wielokroć posyła proroków, wielokroć przemawia do tego ludu, a co ten lud? Głuchy jak ściana. Grochem jak grochem o ścianę, jak to się mówi. Bóg mówi, mówi, mówi i ściana. Nie dociera, nie dotarło, tak? Im więcej mówi, tym serce coraz bardziej się zatwardza. I list do Hebrajczyków, 3 rozdział. Od 7 wersetu czytamy. Jak mówi Duch Święty. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu, w dniu próby na pustyni. Tam wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę swym postępowaniem, choć oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego zniechęciłem się do tego pokolenia i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą. Nie rozpoznali oni moich dróg. Dlatego przysiągłem w swoim gniewie. Nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Bo jeśli chodzi o słowa, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu, to pojawiają się pytania. Kim właściwie byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czyż nie byli to ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli i których zwłoki porozrzuca po pustyni? I komu to przysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Tak, tu jest to nawiązanie, wiara rodzi się ze słuchania. Nie mogli wejść, bo odmówili posłuchu i dlatego wniosek jest taki, nie mogli wejść z powodu niewiary. Bo odmówili posłuchu. Odmówili posłuchu. Tak? Czytamy tutaj, dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, dwukrotnie się to powtarza w tym fragmencie, nie znieczulajcie, nie zatwardzajcie swoich serc, jak podczas buntu. I kiedy patrzymy na lud na pustyni, to tam jest taka ciekawa rzecz. Smutna, przykra. Kiedy Bóg mówił do Mojżesza i objawił się Mojżeszowi, co lud odpowiedział Mojżeszowi? Ty idź do Boga, ty go słuchaj, a potem nam powiesz, co on ci powiedział. My nie chcemy się zbliżać do tej świętej góry. Nie chcemy. I tak się stało. To Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem, a potem mówił do tego ludu. Czy to była specyfika tylko tamtego ludu? Nie. A skąd wzięło się to, że powstali w kościele tak zwani kapłani? Niech oni są blisko Boga i potem nam przekazują, co Bóg powiedział. I to nie jest tylko kwestia, że nie wiem, w kościołach tradycyjnych typu katolicki takie rzeczy się dzieją, a w naszych już nie, bo my jesteśmy lepsi? Nie. A skąd ludzie tak garną się do proroków? Że prorok powiedział, co Pan Bóg do mnie ma. To ty nie słyszysz sam? To musi przyjść człowiek, który ci powie, co Bóg do ciebie ma. Służba prorocza jest niezwykle istotna, ale można czasami iść na skróty. Zamiast samemu wsłuchiwać się w głos Boży, to niech przyjdzie ktoś i mi powie. Niech on usłyszy za mnie. To tak nie działa. I ci ludzie Mojżesza wysłali, żeby to on słuchał głosu Bożego. I kiedy czytamy, że Mojżesz rozmawiał z Panem, wchodził do namiotu spotkania, tak się ten namiot nazywał, szedł na spotkanie z Panem Bogiem, wchodził do tego namiotu i rozmawiał z Panem Bogiem, to dla mnie to jest takie zastanawiające i coś mi też mówiące, że ludzie, kiedy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, cały lud wychodził przed swoje namioty i stał. Czekał, aż Mojżesz wyjdzie. Czekał, aż Mojżesz wyjdzie. I to jest dla mnie też pewien obraz, który coś mówi. Że ci ludzie wychodzili i stali obok swoich namiotów, nie byli gotowi, a nawet powiem więcej, bo gotowi to może źle spowiedziane, nie chcieli wejść do namiotu spotkania. Dlatego Mojżesz tam wchodził. I co dla mnie ciekawe, oprócz Mojżesza jeszcze jedna osoba, Jozue. To znaczy się, że to nie było tak, że to był tylko namiot spotkania dla Mojżesza z Panem Bogiem. Ale że po prostu ludzie nie chcieli. Nie chcieli słyszeć Boga i tego, co Bóg mówi. Dlaczego? Bo nie chcieli Go słuchać. Bo chcieli postępować po swojemu. Mieli swój plan na swoje życie, więc czasami lepiej nie słuchać, bo jeszcze coś usłyszysz i będziesz musiał coś z tym zrobić, a wcale nie chcesz. Więc to był problem tych ludzi. Ale w tym tekście mamy też te wskazania, w jaki sposób pielęgnować w sobie serce, które jest nastawione na słuchanie. Nastawione na słuchanie. Kiedyś słyszałem taką historię dla mnie jako leśnika, człowieka lasu, to taka, że tak powiem, miła dla ucha i wam powiem. Historyka jest o Indianinie, który przyjechał do swojego przyjaciela w mieście. Idą ulicą i ten Indianin mówi: słyszysz świerszcza? Słyszysz? A ten jego przyjaciel, tego Indianina, mówi: ale ty masz słuch, jaki ty musisz mieć dobry słuch. Ja nie słyszałem tego świerszcza. A ty go usłyszałeś. Ale ten Indianin mówi: nie. Ja nie mam lepszego słuchu od ciebie. Wyjął monetę, rzucił ją i moneta padła na chodnik. Jeśli chodzi o, wiecie, decybele, to podobna pewnie głośność, ale zaraz kilka osób. Gdzie ten dźwięk, miły uchu, się pojawił? Gdzie spadł ten miły dźwięk? Więc to nie jest kwestia tego, że my nie słyszymy Boga, bo Go nie ma słychać. Bóg wie, jak do nas mówić. On nas nie wystawił tak, a nie wiem, jak będziesz wytężać uszy i tak nie usłyszysz, bo ja mówię ciszej, niż ty jesteś zdolny usłyszeć. Ale że podstawą jest nastawienie na słuchanie, że my słyszymy to, co chcemy usłyszeć. Że to jest często ta podstawa. My słyszymy to, co chcemy usłyszeć. To słyszymy. Jeśli moim uszom jest miły dźwięk natury, to moje uszy wysłuchują z morza różnych dźwięków, które są w świecie, ten dźwięk, którego szukam. Kto szuka, znajduje. I czego szukamy, to znajdujemy. Dlatego na przykład jest wiele nieporozumień w komunikacji międzyludzkiej, bo ty mówisz jedno, a ludzie słyszą drugie. I potem ktoś ci może powiedzieć, ty powiedziałeś. A ty mówisz, nie, ja tego nie powiedziałem. Nie powiedziałeś. Ale ty tego nie powiedziałeś. Ktoś usłyszał z tego, co ty mówiłeś, to, co chciał usłyszeć. Był negatywnie nastawiony, usłyszał negatywne rzeczy, które są poniekąd odbiciem lustra tego, co on ma sam w swoim wnętrzu. To z tego się biorą często te nieporozumienia między ludźmi, że ktoś coś powiedział, chociaż nie powiedział. Bo my słyszymy coś zupełnie innego. Kiedyś czytałem takie badania, że podobno, aż nie chciało mi się wierzyć, większość ludzi nie rozumie wiadomości w telewizji. Słyszą coś innego. Takie badania zrobiono też w kościele, po kazaniach. W Ameryce, bo to Amerykanie takie rzeczy często robią. I co się okazało? Że wielu ludzi, którzy słuchało tego kazania, mówiło, że kaznodzieja mówił o rzeczach, o których on wcale nie mówił. Co oni słyszeli? Jeśli to był głos Boży, który poniekąd wykorzystał jakieś słowa kaznodziei, by na coś innego ci zwrócić, chociaż on może o tym bezpośrednio nie mówił, to chwała Bogu. Ale myślę, że częściej to był problem w tym, że my tak naprawdę nie słyszymy wyraźnie, co jest powiedziane. My tylko przez filtry nasze poznawcze jakoś zniekształcamy często przesłanie, które zostaje wysłane. Więc uważajcie, bracia. Dla mnie to są niezwykle istotne słowa. Uważajcie, bracia, aby w kim z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstępuje od żywego Boga. Jeśli czegoś mamy pilnować w swoim życiu, to tego, co później mówią przypowieści, wcześniej mówią przypowieści Salomona, pilniej, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Strzeż swojego serca. Dlatego dziś, jeśli usłyszycie jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Kiedy jest czas na odpowiedź, zareagowanie na Boży głos? Dzisiaj, nie jutro. Dzisiaj. To znaczy, że kiedy chcemy budować w sobie to serce, czy kształtować, pielęgnować sobie serce, które jest nastawione na słuchanie, to niezwykle istotnym czynnikiem w tym jest to, żeby reagować natychmiast, kiedy coś usłyszysz od Boga. Nie czekać z tym do jutra. Nie czekać z tym do jutra. A dobra, jutro zacznę. To odkładanie na później to jest problem wielu ludzi, wielu z nas. Mój też bywa. A, bo dzisiaj mi się nie chce jutro. A potem to jutro wychodzi za miesiąc. Jak już zacznę. I ogon. Długi, ciągle. Choć nie ma widać, ale czasami z niektórymi sprawami taki długi ogon jest. Dziś, jeśli usłyszycie jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Bo zobaczcie, tu chodzi o nasze serce. Jeśli my nie praktykujemy posłuszeństwa Bogu, to nasze serce się znieczula. I możemy chodzić do kościoła i czasami coś nieco słyszeć nawet, ale tylko wybrane rzeczy, które mi pasują, mi odpowiadają, które chcę usłyszeć. A tych, których nie chcę usłyszeć, klapki na uszach. Psalm 40 mówi, że Bóg, psalmista mówi w tym psalmie, otworzyłeś moje ucho. Ale ja czasami lubię się dokopywać głębiej, badać słowa hebrajskie, greckie. I spodobało mi się, co dosłownie to słowo otworzyłeś oznacza w języku hebrajskim. Bo gdyby dosłownie przetłumaczyć ten tekst, otworzyłeś mi moje uszy, to brzmiałby on tak. Przekopałeś mi moje uszy. Przekopałeś, wyżłobiłeś, wyostrzyłeś mi moje uszy. Czyli, że tu powiedzmy coś jest nawalone w tych uszach, że te uszy są zatkane i trzeba przekopać, wziąć poniekąd łopatę i udrożnić, żeby to dotarło głębiej do naszego słuchu. Co Bóg chce do nas mówić. Posłuszeństwo jest tym, co uwrażliwia nasze serce, co nastraja nasze serce, w taki sposób, że staje się nasze serce odbiornikiem z nieba. Tego głosu z nieba. że słyszymy, co niebo, co Bóg mówi do nas lepiej, wyraźniej. Posłuszeństwo. I to, co powiedział Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, kiedy powiedział, kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. I mój Ojciec go również umiłuje i przyjdziemy do Niego i objawię Mu samego siebie. I tu Jezus podaje pewien wzorzec, że ten, kto ma i zachowuje przykazania Jezusa, czyli praktykuje posłuszeństwo przykazaniu Bożemu, przykazaniu Jezusa, to tworzy sobie przestrzeń dla objawienia Jezusa. I tam później Jezus też mówi dalej, że przyjdzie Duch Święty i oznajmi wam wszystko, cokolwiek usłyszy. Tam jest również ten wzorzec, że Duch Święty też nie mówi nic sam od siebie, ale cokolwiek usłyszy od Ojca czy Jezusa, to Duch Święty nam powie. Powie nam. Cokolwiek usłyszy. Ale jakże istotne jest to dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, zareagujcie na to, co Bóg mówi i okażcie temu posłuszeństwo, żeby poniekąd być na skinienie. Że jak Bóg coś mówi, to na skinienie jesteśmy. To wcale nie jest takie proste, co Jonasz pokazał, że Bóg czasami od nas oczekuje rzeczy, których wcale nie chcemy zrobić. I że tak naprawdę chcemy uciec od Boga. Dlatego czasami tak naprawdę nie chcemy za bardzo się zbliżyć poniekąd ten obraz ludu, który stoi przy namiocie spotkania, ale z dala, żeby za bardzo się nie zbliżyć, to może jest twój obraz. Że ty również, że my również często tak się zachowujemy, że wolimy stać z dala, żeby za dużo nie usłyszeć również o tym, czego byś nie chciał zrobić, a Bóg chciałby, żebyśmy to zrobili. I dlatego też możemy trzymać ten dystans, żeby nie musieć uciekać od Pana Boga. Wiem, jak się skończyło w przypadku Jonasza, ale w przypadku ludzi, którzy notorycznie nie chcą słuchać, może się skończyć z tym, że serce w jakiś sposób stwardnieje, się znieczuli i chociaż słyszy, to tak naprawdę nie dociera to już do nas. A nie chce pogada. Nie chce pogada, tak? Jednym uchem wleci, a drugim ładnie wyleci. Nie? I problem z głowy. Nie muszę już z tym nic robić, co usłyszałem. Znamy to wszyscy. Więc posłuszeństwo, powiem to jeszcze inaczej, powiem tak. Kiedy Jezus mówi, kto ma przykazania moje i przestrzega ich, zachowuje je, wypełnia je, to tam jest napisane o takim rozróżnieniu w języku greckim, że jest słowo logos i słowo rema. Logos to jest słowo pisane, rema to jest słowo słyszane. Chodzi o to, żeby logos stało się w nas rema. Żeby to, co jest zapisane, stało się nasze, że to Bóg powiedział do nas. Że słowo, które jest zapisane w Biblii, bo mówimy, że najczęściej Bóg mówi przez Biblię i to jest prawda, żeby to słowo ożyło w nas, zaczęło żyć w nas, tym Jego życiem i żeby przemówiło do nas, żeby stało się naszym słowem, że Bóg powiedział to nie tylko do nas, ale powiedział to do mnie. Ja usłyszałem Jego głos, że On to do mnie mówi. Bo jest różnica, kiedy ja powiem, że Bóg was kocha i ty to przyjmiesz, przyjmiecie to, a jest różnica, kiedy ty usłyszysz Boży głos, który mówi do ciebie, kocham cię. Jest różnica? Zasadnicza bym powiedział. Więc kiedy my jesteśmy posłuszni temu, co tu jest zapisane, to tworzymy w sobie warunki do tego, żeby usłyszeć rema. Żeby usłyszeć, że Bóg do nas mówi, bo kształtujemy w sobie posłuszeństwo, które jest gotowe na skinienie Jego, zareagować dzisiaj. Dzisiaj usłyszę Jego głos i wiem, co zrobię. Bo nauczyłem się być posłuszny. Dlaczego jest w Biblii mowa o wychowywaniu dzieci w karności, czyli inaczej w posłuszeństwie? Dlaczego? Bo nie jest w naszej naturze być posłusznym. My potrzebujemy się tego nauczyć. Nauczyć się dzieci nasze To jest jedna z najbardziej fundamentalnych zasad wychowania, że posłuszeństwo jest dobre w życiu człowieka. Że posłuszeństwo jest dobre. Kto nie nauczy się posłuszeństwa, będzie cierpieć. I życie mu się zawali. Tak? Kto się nauczy być posłusznym, czy ludziom, komu trzeba być posłusznym i tak dalej, będzie z tego korzystać, będzie błogosławiony w tym. I kiedy patrzę na przykład na apostoła Pawła, w jego podróżach misyjnych, to jest taka ciekawa rzecz. Słuchajcie, apostoł Paweł poszedł za wielkim nakazem misyjnym i zaczął głosić Ewangelię, gdzie go tam nogi poniosły poniekąd. Ale w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, które opisują różne miejscowości, do których Paweł wędrował z Ewangelią, podają bardzo ciekawe szczegóły. Bo nagle tam czytamy o tym, że apostoł Paweł, jego zespół misyjny, chciał iść gdzieś tam do Frygii, już nie pamiętam gdzie dokładnie, ale Duch Święty im zabronił. Potem chcieli się udać do innego miasta i czytamy, ale Duch Jezusa im nie pozwolił. A potem Paweł miał sen. I w tym śnie zobaczył Macedończyka, który go wzywa, żeby się udali do Macedonii. On tak to odebrał, Paweł mówił. Tak to odebrałem, że nas teraz czas jest, żeby iść do Macedonii. Oni chcieli się udać generalnie do Azji Wschodniej, tam gdzie do Efezu. Ciekawe jest to, że oni poszli do tej Macedonii, ale potem, parę miesięcy później, udali się do tego Efezu, do którego Duch Święty im zabronił. I tam Paweł pozostał 2 lata. I tam słyszymy, że cała Azja usłyszała Ewangelię, a w życiu Pawła działy się takie cuda, które ani przed, ani po jego życiu się nie wydarzyły. Tak Bóg przez niego działał potężnie w tamtym. Ale dlaczego nie wcześniej? Przecież nakaz misyjny mówi, idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyli on był posłuszny Logosowi, który Jezus powiedział, ale ten posłuszeństwo Logosowi uwrażliwiło go na posłuszeństwo Rema. Bo gdybyś nie znał głosu Bożego, mógłbyś powiedzieć, nie, to diabeł nie chce, żebyśmy głosili tam tym ludziom Ewangelię. To nie Jezus, to nie Duch Święty, to diabeł chce nas zatrzymać. I tak dalej. Pewna wrażliwość w nas się kształtuje, kiedy jesteśmy posłuszni Logosowi, zapisanemu Słowu Bożemu, to otwiera nasze uszy też na słyszenie tego, co Bóg do nas mówi, w jaki sposób chce nas prowadzić. Ja pamiętam taką dziwną historię z naszych ewangelizacji w Starogardzie. Nie rozumiem jej do końca, dlaczego tak, ale to było tak. Głosiliśmy na rynku Ewangelię, był zespół młodych ludzi, przedstawiali pantomimy i tak dalej. I staliśmy po tej części rynku. Nikt się nie zatrzymywał. Nikt. I tak chodziłem, modliłem się. I przyszło dla mnie taka sugestia we mnie, takie wrażenie. Przenieście się tu bliżej na ten róg, gdzie jest rolnik i nie wiem, czy jeszcze jest cukiernia na rogu. Tam się przenieście. Dziwne. Dlaczego? Po co? Ale postanowiłem spróbować i pójść za tym przekonaniem wewnętrznym. I mówię do tego zespołu, chodźcie, przenieśmy się, stańmy tam. No nie wiem, ile to było, 50, nie więcej niż 100 metrów w inne miejsce się przenieść. Po chwili tłum stoi. Zatrzymał się, słuchają, o czym mówimy i tak dalej. Dlaczego? Nie rozumiem. Co to przeniesienie o tak niewielki odcinek, co zmieniło, że tam ludzie się nie zatrzymywali, a tu się zaczęli zatrzymywać? Nie rozumiem, nie pojmuję tego. Ale czegoś się nauczyłem na temat słuchania Boga wtedy. Że coś może być nielogiczne, coś może wydawać się bezsensowne, ale zaufaj, posłuchaj, a nie stracisz. Bo Bóg mówi. Bóg mówi do nas. I Bóg chce mówić do nas. Tak więc, kończąc, słuchajcie, może te rzeczy, o których dzisiaj wspomniałem, tyczą się kogoś z nas. Że to nie jest kwestia taka, że my nie słyszymy Boga. Słyszymy Go dobrze, ale nie chcemy się Go słuchać. I tu jest nasz problem, którym On chce coś zrobić z nami, o ile się my temu poddamy. Bo ja wierzę w to, że Bóg chce mówić więcej do nas. Bóg chce mówić więcej. A przykładem dla mnie tego jest chociażby to, że jak mało jest słów proroczych pośród nas, czy generalnie w Kościele, żeby usłyszeć od Boga, co Bóg chce powiedzieć do innych. I że mamy komuś do powiedzenia nie tylko to, że co tam słychać, a co tam Trump wymyślił znowu, czy co tam, wiecie, polityka i tak dalej, ale co Bóg ma do powiedzenia. I chcę ci coś powiedzieć, tak? Że chcę ci coś powiedzieć, co Bóg mi powiedział do ciebie. Czytam ostatnio taką książkę. Scholz, taki człowiek, którego Bóg bardzo potężnie używa w darach wiedzy i w darach proroczych. On spotyka się z ludźmi i podaje im jakieś cyfry na początek. To się okazuje, że to być numer ich konta. A potem mówi, mam dla ciebie słowo od Boga. Dociera do wielu ludzi, którzy czują, on mówi, że, bo on jest takim prorokiem miłości, że kiedy ludzie słyszą jakieś takie intymne szczegóły z ich życia, na przykład imiona ich dzieci, człowieka pierwszy raz w życiu widzą, on mówi, mieszkacie na takiej i takiej ulicy, wasze dzieci mają na imiona tak, tak, tak i tak. Albo na przykład mówi ich drugie imiona. Ja nie znam żadnego z imion was, drugiego. A on na przykład mówi drugie imiona, tak? To ludziom daje wrażenie, że Bóg ich zna. Bóg naprawdę ich zna. Ale on słyszy takie rzeczy, tak? I to gdzieś we mnie rodzi głód, który we mnie jest też od dawna. A w ostatnim czasie on gdzieś narasta. Chcę słyszeć więcej Boga, bo wiem, że Bóg mówi więcej. Bóg chce powiedzieć nam więcej. Ale też potrzeba nas, którzy chcemy usłyszeć to więcej i nie będziemy, że piersi zamilkniemy, ale na przykład piersi powiemy. To jest tylko jeden z przykładów, który pokazuje, że nadal jest przed nami przestrzeń do rozwoju, że jest więcej. Tych przykładów moglibyśmy podać o wiele, wiele więcej. Wiecie, ja mam takie zdanie, takie przekonanie. W życiu Bożego ludu słuchanie się Boga zawsze jest kwestią życia i śmierci. Jest tak fundamentalne, tak podstawowe, tak zasadnicze. Ale jestem przekonany, że żyjemy w wyjątkowych czasach, czasach chaosu, czasach, kiedy słyszymy tysiące głosów. Jedni mówią to, drudzy to, nawet w Kościele. To tam takie proroctwo, to takie proroctwo, jedno drugiemu przeczy i tak dalej. Że w tym wszystkim nasze słyszenie Boga to jest kwestia naszego być albo nie być. To jest kwestia przetrwania w naszym życiu. Słuchajcie, kiedy Jezus mówił o zburzeniu Jerozolimy, to powiedział to na około 70 lat przed, zanim to się wydarzyło. To było to Logos. Ale niezwykłe w historii jest to, że kiedy Tytus ze swoimi wojskami najechał na Jerozolimę, tam nie było już chrześcijan. Bo wszyscy zawczasu uciekli z Jerozolimy. A Tytus tam, że tak powiem, się nie certolił. Nie tylko spalił świątynię, ale wyrżnął pół miasta. Dzieci, kobiety, nieważne. Jak szło po kolei, kto się napatoczył. Ale nie było tam już chrześcijan. Dlaczego? Bo znali nie tylko Logos, ale to słowo w nich ożyło, stało się rema i oni zrozumieli, że to jest ten czas wypełnienia tego słowa. Nie wcześniej, nie później, ale ten czas. I dla tych chrześcijan, którzy zawczasu wyprowadzili się z Jerozolimy, przenieśli się w inne miejsce, to był dosłowny ratunek, ocalili swoje życie. To jest tylko taka ilustracja tego, jak ważne jest słuchanie głosu Bożego, że ta umiejętność rozpoznania, że Bóg mówi i my za tym pójdziemy, a nie będziemy jakby swoje próbować forsować. Pomódlmy się. Panie, ja wierzę, że Ty również dzisiaj do nas mówisz. Mówisz przeze mnie, używasz też mnie, używasz nas generalnie, żeby do nas dotrzeć. I że chcesz dzisiaj coś ważnego powiedzieć nam. Chcesz, żebyśmy się tego uczyli. Aby dla nas słyszeć Twój głos, to było coś, co jest naszym pragnieniem serca. Jak ktoś, kto Ciebie kocha i pragnie słyszeć Twoje słowa. że pragniemy okazać Ci posłuszeństwo. Pragniemy, jak Jezus, wypełnić wszystko, co powiesz. Że nie powiemy, że to jest za dużo, że tego kielicha nie zechcemy wypić, czy coś w tym stylu. Ale że chcemy słyszeć Twój głos. I że, Panie, Ty nas przygotowujesz, wierzę w to, czekam na to, że i również pośród nas będziemy coraz więcej mieć świadectw tego, że Ty mówisz do nas i przez nas do innych ludzi. I ci ludzie będą poruszeni, bo tajemnice ich serc będą poruszone i będą podniesieni w tak niezwykły sposób przez słowa zachęty, bo to będą słowa nie tylko z nas samych, ale to będą słowa prosto z tronu Boga, prosto z serca Bożego, do ludzi, których On zna jak nikt. Bo Ty nas znasz jak nikt i że będziemy mogli być tymi przekaźnikami, tymi posłańcami życiodajnych słów do życia ludzi. Że będziemy objawiać tajemnice, które poznają tym ludziom, że Bóg dadzą poznać tym ludziom, że Ty, Boże, naprawdę znasz ich życie, że Ty jesteś zainteresowany nimi, że Ty ich kochasz i że oni poczują Twoją obecność w swoim życiu. Ich serca zwrócą się ku Tobie. Daj nam, Panie, aby pośród nas powstało wielu proroków, wielu tych, którzy będą głosić słowa usłyszane prosto z Twojego serca. Dlatego, że będziemy też blisko Twojego serca, że będziemy słyszeć bicie Twojego serca, że wystarczy, że Ty szepniesz. Tak jak Eliaszowi, który kiedy przechodziła wichura, a potem trzęsienie ziemi i ogień, to tym nie było Ciebie. Ale kiedy przyszedł łagodny, cichy powiew wiaterku, on rozpoznał, że to Ty. Nie głośno, chociaż czasami musisz do nas wręcz grzmotem przemówić, żeby zwrócić naszą uwagę. Ale żeby do nas nie trzeba było tak mówić. Żeby Twój cichy szept wystarczał. Żeby nasze ucho zaraz pochwyciło Twój miły nam głos i przyjęło go, pielęgnowało go, zachowało go, zachowało każde Twoje słowo. Jak Maria, która siedziała u Twoich stóp, zasłuchana w Ciebie, poniekąd spijała z Twoich warg każde Twoje słowo. Takim być. Takimi bądźmy, Panie. To jest moje marzenie dla mnie i dla nas wszystkich, żebyśmy byli takimi ludźmi. Bo masz więcej. Nie tylko, że masz więcej wszystkiego dla nas, Twoich darów i błogosławieństw, ale że masz więcej słów też dla nas. Chcesz nam dużo więcej powiedzieć. Najpiękniejszych słów w Wszechświecie. Najlepszych słów w Wszechświecie. I to wszystko dla nas. Bo nas kochasz. Amen.